Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Dwie cywilne ofiary, dwóch mężczyzn, którzy zginęli w eksplozji, jaka zarejestrowana została w odległości 7 km od granicy pomiędzy Ukrainą a Polską w miejscowości Przewodów, to pierwsze ofiary działań wojennych na terytorium Rzeczpospolitej po zakończeniu II wojny światowej. Kiedy informacja o eksplozji pojawiła się w mediach, z miejsca stała się jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych, ale również wydarzeń militarnych mijającego tygodnia. W tej sprawie na indonezyjskiej wyspie Bali rozmawiali ze sobą członkowie G20, a także zwołanego ad hoc, nieplanowanego wcześniej spotkania grupy G7. Ta sprawa była i jest istotna nie tylko ze względu na to, że jej potencjał eskalacyjny był niezwykle wysoki. Pierwsze podejrzenia, pierwsze przypuszczenia mogły wskazywać na to, że rakieta wystrzelona w stronę polskiego terytorium mogła być rakietą Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska prowadziła zmasowany ostrzał Ukrainy, jak okazało się później, największy od strony skali i największy od strony intensywności nalot, jaki prowadziła Federacja Rosyjska od początku wojny na Ukrainie. Jednocześnie dokładnie w tych samych dniach dowiedzieliśmy się, że Holandia rozliczyła i postawiła przed sądem, a także osądziła sprawców zestrzelenia samolotu MH17, samolotu, który leciał z Holandii do Malezji w roku 2014, kiedy rozpoczynała się wojna na Ukrainie. W tym procesie skazany został m.in. jeden z najbardziej znanych rosyjskich funkcjonariuszy wywiadu wojskowego. Człowiek, który w 2014 roku pełnił funkcję w marionetkowym rządzie Donieckiej Republiki Ludowej. Był tam ministrem obrony. Niemalże 300 osób, jakie zginęło na pokładzie samolotu MH17, to ludzie, którzy nie byli żołnierzami, samolot nie był wojskowy. Pasażerowie tego samolotu nie byli nawet obywatelami państw zaangażowanych w tlący się już wówczas jako wojna konflikt. Warto o tym pamiętać, bo od 2014 roku mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć pełną świadomość, że wojna i imperialna polityka Federacji Rosyjskiej może mieć i przynosi tragiczne konsekwencje nie tylko dla tych, którzy są jej bezpośrednimi adresatami, jak w wypadku wojny na Ukrainie, obywatele Ukrainy. Co najmniej od roku 2014, czyli w zasadzie od początku tej wojny, ofiarami tych działań stają się również ludzie, którzy w żaden sposób nie są związani ani z Federacją Rosyjską, ani z Ukrainą, nie są obywatelami tych państw i nie mają nic wspólnego z działaniami wojennymi. Tak było z blisko 300 ofiarami z pokładu samolotu MH17 i dokładnie tak samo było z dwoma Polakami, którzy zginęli we wsi Przewodów. I właśnie to zdarzenie w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A państwa i moim gościem jest Sławomir Pitera, kapitan rezerwy, oficer Wojska Polskiego, podhalańczyk, człowiek, który pod hasłem Murem za polskim mundurem jest współprowadzącym jednego z twitterowych pokoi, w których dyskutować można raz w tygodniu o tym, co dzieje się w sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, również pod kątem militarnym. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Jak rozumieć to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 3-4 dni? Dwie osoby zginęły na terytorium Rzeczpospolitej. To pierwsze ofiary działań wojennych na naszym terytorium w zasadzie od II wojny światowej, a jednocześnie incydent, który miał w sobie potencjał na bardzo poważną eskalację.
Ta sytuacja naprawdę była bardzo groźna, groziła faktycznie eskalacją wojny, którą wypowiedziała Rosja Ukrainie na państwa natowskie, gdyż tak jak pan redaktor powiedział właśnie, uderzenie jakimkolwiek pociskiem na terytorium państwa natowskiego wywołuje z natury rzeczy konsekwencje opisane w traktatach, opisane w porozumieniach państw, które wchodzą w skład Układu Północnoatlantyckiego. Całe szczęście, że nasze władze kierujące NATO zachowały na tyle zdrowego rozsądku i opanowania, że najpierw postanowiły sprawdzić, zbadać przynajmniej wstępnie okoliczności tego wydarzenia, a nie jak to niektórzy politycy, niektórzy dziennikarze proponowali, żeby natychmiast podejmować daleko idące środki. Bo łatwo po coś zacząć, ale bardzo trudno jest później coś odkręcić. Można z drugiej strony stwierdzić, że trochę dziwne też jest, że do tej pory, może nie tyle dziwne, co mieliśmy dużo szczęścia, że taka sytuacja nastąpiła dopiero po 270 kilku dniach konfliktu, który trwa na Ukrainie.
To może jeszcze o tę kwestię zapytać. Wiemy, że niedaleko polskiej granicy znajduje się jeden z najważniejszych poligonów na Ukrainie, poligon w Jaworowie, proszę mnie tu poprawić, jeśli przekręciłem nazwę, ale ten poligon jest miejscem, w którym odbywa się szkolenie między innymi tych ochotników, którzy dołączają do ukraińskich sił zbrojnych, a pochodzą z innych państw niż samej Ukrainy. No i przede wszystkim to jest szlak zaopatrzenia armii ukraińskiej w sprzęt również ze strony NATO, więc to chyba w pewien sposób zrozumiały cel czy region, w którym aktywne są napastnicze rosyjskie wojska.
Tak, dokładnie. Tego typu obiekty stanowią jeden z głównych punktów zainteresowania przeciwnika, czy tutaj bardziej można używać pojęcia wroga, gdyż przeciwnik przestrzega przepisów i umów odnośnie prowadzenia wojen, a tutaj po stronie Rosji tego nie widzimy, więc nie będę mówił przeciwnik, tylko wróg, bo tylko tak to można określać bandyckie postępowanie wojsk rosyjskich. Z tego punktu właśnie widzenia mówiłem, że mieliśmy szczęście, że takie wydarzenie nastąpiło dopiero teraz, bo obiekt, którym pan mówił, znajduje się kilkanaście wręcz kilometrów od naszej granicy. Jest bardzo ważny ze względów właśnie i szkoleniowych, i co najważniejsze logistycznych. Zresztą nie tylko ten obiekt, cała trasa między Polską a Lwowem i dalszą częścią Ukrainy jest jednym wielkim szlakiem komunikacyjnym, szlakiem logistycznym zaopatrującym Ukrainę w niezbędne środki i materiały do prowadzenia wojny. A co za tym idzie, jeżeli wróg atakuje, to druga strona broniąca się musi zabezpieczyć swoimi posiadanymi środkami w maksymalnym stopniu zabezpieczenie nieba, zabezpieczenie przed rakietowym uderzeniem lotniczym swoich kluczowych obiektów.
To powiedzmy w takim razie, na czym polega i czym jest sam system S-300, no jak słyszymy z informacji podawanych przez między innymi państwo polskie, ale no przez również Sojusz Północnoatlantycki, to właśnie szczątki takiej rakiety zostały zidentyfikowane na miejscu tego zdarzenia. I czym jest pewien specyficzny rodzaj walki powietrznej, walki rakiet z antyrakietami, rakiet balistycznych z interceptorami? Cóż to jest i na czym to polega?
Tutaj mówimy o rakietach wystrzeliwanych z systemu S-300, bo to nie są rakiety S-300, tylko to jest cały system, który służy najpierw do wykrywania, do śledzenia i do niszczenia i pocisków rakietowych, i szybko lecących obiektów typu samoloty, śmigłowce. To jest system w produkcji jeszcze radzieckiej, oczywiście po wielu, wielu modyfikacjach przeprowadzanych przez kolejne lata, bo początki tego systemu to jest końcówka lat 70. ubiegłego wieku. Ten system opiera się na śledzeniu radiolokacyjnym, czyli z wykorzystaniem radarów, i pociski, które nadlatują w naszą strefę, którą my chronimy przy pomocy tego systemu, zostają wykrywane przez radary dalekiego zasięgu, i praktycznie wtedy obsługa tego systemu ma kilkanaście sekund, kilkanaście minut do podjęcia działania, żeby te nadlatujące obiekty zostały przechwycone, zostały zniszczone. Wadą tego systemu jest to, że wykryte pociski, czy to będą rakiety, czy samoloty, muszą być cały czas w obiekcie śledzenia radarów, muszą być, jak to się w nomenklaturze wojskowej mówi, muszą być oświetlane przez radar, praktycznie do samego końca, do momentu przechwycenia, do momentu zniszczenia. I to jest taka największa słabość, a równocześnie wymuszająca koncentrację i wyszkolenie załogi, która obsługuje ten system. System ma dość daleki zasięg, bo ten zasięg bojowy, taki główny, jest do około 90 kilometrów, ale stosowane rakiety, które mają inny cel, inne przeznaczenie, są przeznaczone na przykład do niszczenia pocisków balistycznych, mają zasięg również do 200 kilometrów. I ciekawostką, myślę, że dla państwa będzie to, że rakiety wystrzeliwane przez ten system nie lecą bezpośrednio na spotkanie, tak już będę używał takiego języka, myślę, bardziej zrozumiałego dla wszystkich państwa, nie lecą bezpośrednio na spotkanie z rakietą przeciwnika, tylko osiągają dość wysoki pułap i dopiero z góry uderzają cel. Wiadomo, że czym cel jest szybszy, czym celem będzie rakieta manewrująca, tym jest utrudnione trafienie. Nakładają się na to różne czynniki.
Ale ja rozumiem, że mówimy o walce, która odbywa się nawet przy tym systemie opracowanym, jak słyszymy, jeszcze w latach 70., choć uaktualnianym i modernizowanym. I jeśli dołożymy do tego informację, że rakiety balistyczne, którymi atakowana jest Ukraina, z kolei same wystrzeliwane są często na przykład z bombowców krążących tysiące kilometrów od celu, to mówimy o walce, która odbywa się na gigantycznych dystansach.
No niestety tak to jest. No, z jednej strony lepiej, bo może mamy większy czas na reakcję, mówiąc mam na myśli obrońców, i troszeczkę więcej czasu na reakcję, na przygotowanie systemu do działania, gdyż myślę, że już obecnie chyba wszyscy z Państwa wiemy o tym, że system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej składa się z kilku warstw. Właśnie mamy tutaj tą warstwę dalekiego zasięgu, która już jest na kilkadziesiąt kilometrów. Później mamy tą warstwę bliższą, do której mniej więcej, między innymi zalicza się właśnie ten system S-300, czyli tak jak już mówiłem wcześniej, do około 100 kilometrów. I później mamy ten już taki mniejszych odległości, kilku kilometrów lub nawet kilkudziesięciu metrów. No tutaj już nie mogę nie wspomnieć o naszych piorunach, które właśnie są na tym najkrótszym, najmniejszym dystansie. Więc tutaj musimy mówić o całym systemie obrony powietrznej. Wszyscy już też przez tą sytuację związaną z rakietami, które uderzyły na nasz teren, mamy tą świadomość, że nie ma systemu po prostu, który zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo, stuprocentową skuteczność niszczenia obiektów, które nadlatują na obiekty, które mamy chronić. A to niestety właśnie powoduje to, że i część obiektów chronionych jest niszczonych, tak jak to obserwujemy na Ukrainie, obiekty związane z infrastrukturą krytyczną. Również właśnie rakiety obrony tej przeciwlotniczej, przeciwrakietowej ulegają awarii. No i tu mamy ten właśnie nieszczęśliwy incydent, w wyniku którego z nich zginęło naszych dwóch obywateli.
To dodajmy, z tych informacji ogólnodostępnych wynika, że rakiety tego systemu, jeśli nie trafiają w cel, powinny ulec samodestrukcji.
Tak powinno być. Tak mówią wszystkie instrukcje, tak mówią doświadczenia stosowania tego systemu, że tutaj dodam też właśnie, bo nie powiedziałem o tym wcześniej, że stosując tego typu właśnie obronę przeciwrakietową, nie są wystrzeliwane pojedyncze rakiety, tylko są wystrzeliwane co najmniej dwie rakiety na jeden cel. I to ułatwia zdecydowanie przechwycenie, niszczenie obiektów nadlatujących. No i właśnie, system, jeżeli nie trafi w cel, nie zostanie zniszczony albo zostanie zniszczony przez jedną z tych rakiet, no to druga rakieta powinna ulec autodestrukcji, ale niestety, no jak każda technika jest zawodna i na chwilę obecną ze źródeł i polskich, i natowskich prawdopodobnie mamy do czynienia właśnie z czymś takim, że system autodestrukcji nie zadziałał i rakieta poleciała dalej i niestety uderzyła.
To ostatnie pytanie, nie wiem, czy to są rzeczy jasne, klarownej, czy wiadomo z ogólnodostępnych źródeł, z jakimi prędkościami poruszają się tego rodzaju rakiety, bo biorąc pod uwagę odległość pomiędzy granicą Polski a miejscem, w którym się to wydarzyło, no mówimy, rozumiem, o czasie przebywania tego obiektu, tej rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej liczonym w sekundach?
To są potężne prędkości. Rakieta ta, która prawdopodobnie została użyta w tym przypadku, no to można szacować, tak przynajmniej technicznie z dostępnych tych informacji, około 2000 metrów na sekundę, także to są potężne prędkości i jak obsługa traci kontrolę nad rakietą, no praktycznie nie ma możliwości już zniszczenia jej przez inny system, bo brakuje po prostu, krótko mówiąc, czasu na to.
2000 metrów na sekundę, odległość od granicy 7 kilometrów, 7000 metrów, nie jest to skomplikowana matematyka. No bardzo dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był kapitan rezerwy Sławomir Pitera, podhalańczyk, człowiek, który swoją dewizę w mediach społecznościowych, zachęcam do śledzenia, opisuje w prosty sposób. Oficerem Wojska Polskiego raz się zostaje i być nim nigdy nie przestaje. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję jeszcze serdecznie państwu.